Słuchają Państwo Radia Wnet, 13:18 jest na naszych zegarach, a ze mną w studio po raz pierwszy w naszym studio gość Tania Walko, pisarka, poetka, ale przede wszystkim miłośniczka krajów arabskich. Witam cię bardzo serdecznie.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i ciebie również.
Mam przed sobą książki, właśnie ta arabska saga, którą zapoczątkowałaś. Teraz jesteś w trakcie kończenia, uwaga, 16 książki. Jak ten arabski świat przekładasz na literaturę? Jak ci się pisze o tym arabskim świecie w ogóle?
Muszę powiedzieć, że czuję się po prostu jak u siebie w domu. Czasami jak właśnie, czy jest jakaś taka gorsza sytuacja życiowa, albo czuję się gdzieś niekomfortowo, zagubiona.
To uciekasz? To powiem
ci, tak, jak siądę sobie za biureczkiem, położę łapy na klawiaturze, to przenoszę się całą sobą właśnie w ten mój ulubiony i ukochany orientalny świat, choć nie zawsze jest on taki bardzo sympatyczny, bo zdarzają się tam również i paskudne rzeczy, i złe czyny. I nieraz jest ogarnięty wojną, tak jak chociażby Syria i Irak, gdzie powstał współczesny kalifat, czy pseudopaństwo islamskie. Również teraz ostatnie moje książki, od arabskiej Żydówki począwszy, również akcja dzieje się też na Bliskim Wschodzie, ale i w Izraelu i autonomii palestyńskiej. I chcąc ugryźć tamten problem i jakoś coś zrozumieć, to powiem ci, wiele mnie to studiów kosztowało. Wielokrotnie byłam w Izraelu i mam przyjaciół, że tak powiem, po jednej i po drugiej stronie. Dlatego, że mam i w Izraelu Polaków i również Polki, które mają mężów Izraelczyków, ale także w autonomii palestyńskiej. Mam koleżankę Basię. Basiu, pozdrawiam.
Ma
męża Palestyńczyka i z jednej i z drugiej strony usiłowałam to jakoś tam ogarnąć. Więc mam nadzieję, że przybliżam ten świat moim czytelnikom i tak samo coraz lepiej go poznajecie, ale z tym 16 tomem to słuchaj, nie straż mi tutaj czytelników, dlatego, że każdą moją książkę można czytać samodzielnie, czyli nie musicie. Kiedy was zainteresuje, o, arabska ofiara, najnowsza książka, chciałabym kupić, no ale gdzie ja będę czytała te 15 tomów? Nie, 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 absolutnie nie musicie sięgać po pierwsze, żeby wiedzieć, co się dzieje i kim są bohaterowie w tomie 16.
My w radiu rozmawiamy na różne tematy. Mamy także swojego korespondenta w Libanie, ale akcja tych książek nie toczy się w Libanie.
Nie, nie. W Libanie, do Libanu nie dotarłam, bo akurat tam było niezbyt ciekawie, a że miałam znajomych, którzy przenieśli się, kupili apartament po prostu w Bejrucie, przepiękny, z widokiem na morze i wybierałam się do nich, bo miałam otwarte zaproszenie, ale co chwilę coś tam się działo.
Czyli jednak jakiś... głównie Arabia Saudyjska?
Nie, 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 no Arabia Saudyjska, Syria, Irak, no nie wiem, w 90% państw arabskich byłam, cała północna Afryka, Izrael, Palestyna, także w arabskiej wendecie zaprowadziłam moich czytelników do Maroka. Oczywiście cała Sahara. Sama zwiedziłam, nie można powiedzieć, że zwiedziłam Saharę, no bo co można zwiedzać, piaski.
Jechałaś,
ale przejechałam Saharę w ten sposób, że wjechałam na nią i wyjechałam dopiero po 7 dniach. Czyli włącznie ze spaniem, gotowaniem w kociołku i tak dalej, i tak dalej.
To jest twoja perspektywa, oczywiście beletrystyka, czyli twoimi oczami widziane meandry tego, co się stało. Na ile jest prawdziwej Tani Walko w tych książkach, a na ile właśnie mówię, jest to beletrystyka i coś, co powstaje fikcyjnie.
Tania Walko wam to przekazuje. Oczywiście, że utożsamiam się z jakimiś postaciami. Najpierw z Dorotą, teraz trochę z Marysią. W tych postaciach są również moi najbliżsi. Ale opisuję zdarzenia i osoby, które osobiście znałam. Najlepszym dowodem na to, że nie jest to tylko beletrystyka i coś wyssane z palca, jest to, że no niestety trochę znajomych się na mnie obraziło.
Tak?
Zerwało ze mną kontakty.
O tych książkach?
Tak.
A dlaczego?
Bo no niestety... O oni jakoś tak do tego podchodzili zero-jedynkowo, że jeżeli ja na przykład skrytykuję właśnie jako Araba czy prawo szariatu, że ja zniechęcam, że powiedzmy zniechęcam ludzi, że wzbudzam jakąś niechęć czy nienawiść, ale ja tak właśnie nie podchodzę. Właśnie nie podchodzę stereotypowo. W każdej mojej powieści są dobre i złe czyny. Dobry Arab i zły Arab. Wprowadziłam tutaj postać Hamida Bin Ladena, w którym kochają się wszystkie moje czytelniczki, ale też była postać mężczyzny całkowicie zagubionego, terrorysty, Yasem al-Zaniego. Terrorysty, którego tak na dokładkę potrafiłam wykreować, że wzbudzał jakieś, nawet u niektórych momentami sympatyczne uczucia. A ten człowiek, namierzyłam go w internecie, to był Kuwejczyk, który przez bogatych rodziców został posłany do właśnie szkół, do szkoły brytyjskiej, kończył studia w Londynie i tam został zainfekowany fundamentalizmem islamskim.
Myślę, że słowo klucz, o którym powiedziałaś, to jest krytyka prawa szariatu i myślę, że pewnie za to najwięcej krytyki, czy tych właśnie znajomych się na ciebie poobrażało, ale jednak bardziej ciekawi mnie to. Europejka, Polka postanawia wyjechać po prostu do kraju muzułmańskiego. Nie wiem, który kraj był pierwszy. Libia, tak? Do którego pojechałaś. I co było dla ciebie największym zaskoczeniem?
Powiem ci, że ten mój wyjazd nie był zaskoczeniem, dlatego, że ja studiowałam orientalistykę,
ale właśnie
arabistykę.
Też, a dlaczego też zdecydowałaś
i męża
się
mam
na to?
Arabistę. I o tych właśnie moich początkowych dziejach, jak to wyglądało, dowiecie się z mojej takiej troszeczkę autobiograficznej powieści.
Pierwszej
arabskie
książki.
Opowieści, historie prawdziwe, które ukazały się jesienią zeszłego roku. Tam właśnie opisuję, jak to się stało, że ja wyjechałam do tego kraju arabskiego, że postawiłam moją stopę na tej, w tamtych
latach.
Ale coś
cię musiało ciągnąć do tej kultury.
Nie wiesz, o co chodzi, to chodzi albo o pieniądze, albo o chłopa.
Albo o miłość, tak.
Romantyczka jesteś, ja też. I dlatego też, jak mój mąż wyjechał 2 tygodnie po ślubie, to ja starałam się jak najszybciej do niego dotrzeć, do tej
Ale
Libii.
Ale to Polak?
Polak, arabista.
Okay.
Pracował na kontrakcie, na polskim kontrakcie w Libii, bo tam w Libii było setki tysięcy Polaków.
Tak, i to największe zaskoczenie, największe zdziwienie. Tu komuna, PRL, tak, peweksy jedynie i tylko tyle.
A tam
tyle,
domy handlowe, tak zwane blaszaki, w których towary przesypywały się dosłownie. Nie było miejsca na półkach, były kosze. I teraz wyobraź sobie, garnitury Armaniego wyławiasz z kosza. Dlatego, że Kaddafi dogadzał swoim obywatelom, jakie tam ja włoskie szpilki kupowałam za dolara. Bo wszystko było dotowane. Właśnie te garnitury, garnitury klubowe, Armani, Gucci, Kiko. Ja wszystko, jako że byłam tam w ciąży i jechałam do Polski, to wszystko dla dziecka kupowałam sobie firmowe. A w Polsce dostałam wyprawkę, 20 tetrowych pieluch i plastikowe koszulki dla dziecka. Także Libia.
Tak, duża była różnica. Ale przejdźmy teraz właśnie do tego, co opisujesz w swoich książkach. To są problemy, z którymi zmagają się przede wszystkim kobiety, prawda? Te kobiety są dla ciebie najważniejszą osią w twoich książkach. No i właśnie, jak żyje się kobietom? Wiem, co zaraz powiesz, że zależy od kraju,
tak,
od regionu.
Bo już rozmawiałyśmy 1,5 godziny.
I wiem, jak to wygląda, ale no, dla nas jednak prawo szariatu kojarzy się z czymś negatywnym tutaj w Europie, w Polsce przede wszystkim, że kobiety są w pewien sposób ubezwłasnowolnione.
Wiesz co, niedługo takich audycji nie będzie, dlatego że nie można powiedzieć są. Można, za chwilę będziemy musieli używać czasu były, bo nawet w najbardziej ortodoksyjnym kraju muzułmańskim na świecie, w wahhabickiej Arabii Saudyjskiej, postęp dosłownie galopuje. Tam zresztą to nie można powiedzieć, że dziewczęta na przykład pozbawione są edukacji. Absolutnie nie. Tam są największe uniwersytety na świecie. Kampus żeńskiego Uniwersytetu Księżniczki Nury liczy sobie 45 tysięcy miejsc, więc to są ogromne uniwersytety.
I większość to kobiety, rozumiem.
Nie większość. Kobiety. To jest żeński uniwersytet.
Okay.
Ale dziewczyny też wyjeżdżają na stypendia. Coraz bardziej o wszystkim decydują, mają swoje rachunki bankowe, robią biznesy.
Czyli to, co prawo szariatu to jest wymysł jakiś?
Prawo szariatu dalej usiłuje jakoś tam się zachować, ale powiedzmy sobie, na prowincji prędzej jest przestrzegane, kiedy tam jeszcze powiedzmy, że ta nowoczesność nie dochodzi, ale w miastach, w już nowoczesnych państwach, zresztą teraz dziewczyny wszystko widzą, teraz jest internet. Wyobraź sobie, że w Arabii Saudyjskiej są blogerki, które zarabiają naprawdę miliony, ale to też niezłe te blogerki. Nigdy tam nie zobaczysz jej twarzy. I ale, to jest prawo szariatu.
Aha, że nie ma jej twarzy. Ale jednak jest duża różnica pomiędzy, bo patrzymy jednak z perspektywy Europejek. Duża jest różnica pomiędzy kobietą, żoną muzułmanką, a kobietą, żoną spoza tego świata, prawda?
No na pewno tak. Jest to poza tym inna kultura, inny sposób życia, inna codzienność.
Ale w ogóle są chyba gorzej traktowane, nie?
Bardzo często zdarza się, że tak na zewnątrz i dla po prostu na pokaz. One są tak podle traktowane, załóżmy, idą za mężem, choć powiem ci, że to już coraz rzadziej, bo i wydywałam, teraz na przykład byłam w Omanie, który również jest bardzo konserwatywny i byliśmy w tamtejszej operze i para sobie szła za mały paluszek i robili sobie czułe zdjęcia na fejsa, także to już powoli odchodzi do lamusa, także już z tym trzeba się będzie pożegnać i już nie będziemy mogli się tak nużać z przyjemnością w tym, że akurat tam tak bardzo jest źle. A to, co tam ostatnio rozmawialiśmy, to ci mówiłam, że niejednokrotnie na pokaz ta kobieta jest tak traktowana gorzej, ale w domu, zwłaszcza no właśnie, kiedy ma syna, to ona ma najwięcej do powiedzenia. A najwięcej ma do powiedzenia matka. Matka muzułmanina, bo ta matka mu wybiera żonę, wybiera albo sugeruje, albo
ma na pewno duży wpływ.
Ma
tak?
duży wpływ na niego i na życie całej rodziny. I później również na życie tej młodej żony, którą on sobie weźmie, bo bardzo często właśnie matka zamieszkuje z najstarszym swoim synem.
To jest ta dzisiejsza rzeczywistość, ale ty do tej rzeczywistości trafiłaś naście czy kilkadziesiąt lat temu, więc masz perspektywę. Kiedyś rozumiem, kobietom było dużo gorzej, tak?
Tak, ale na przykład nie w Libii. Nie w Libii.
Czyli to dlatego, się odwróciło tam.
Tam się teraz odwróciło.
Czy w Iranie tak. na przykład, tak? Czy w Syrii?
Właśnie. Słuchaj, byłam w Syrii, znam mnóstwo Syryjek normalnie ubranych, normalnie chodzących, przychodzących na przyjęcia, pijących z wielką chęcią wino, palących papieroje. A teraz po arabskiej wiośnie, tak jak właśnie arabska wiosna miała wszystko zmienić i wprowadzić demokrację w krajach arabskich, ale stało się coś wręcz odwrotnego. Kiedy zobaczyłam pierwszy tymczasowy rząd, który zebrał się w końcu w Libii i zobaczyłam tych ludzi, to o Jezus Maria, co się stało? Libia, która była krajem nowoczesnym, mężczyźni w rządzie chodzili w garniturach, kobiety również w tym rządzie były i nagle widzę ten rząd po upadku rządów Kaddafiego, kiedy wszyscy panowie są w tobach, w tradycyjnym ubraniu, mają na głowach chustki i rozczapierzone brody, czyli wszyscy byli na pielgrzymce, wszyscy są hadżami i nawiedzeni. I oni wszyscy podczas rządów Kaddafiego, uciekli z kraju. Oni byli dysydentami, bo właśnie byli fundamentalistami. A Kaddafi takich albo od razu załatwiał, ciach i w piach, albo więził latami, albo oni uciekali z kraju.
A czyli to się
No i to wszystko się obróciło na gorsze.
Na gorsze w sensie, że prawo szariatu zaczyna bardziej obowiązywać, tak? Po tej arabskiej
Powiem
wiosnie.
Ci, że rzadko, sporadycznie widziałam w Libii kobietę ubraną na czarno.
A dziś?
Pełno. No.
Tak się dzieje, tak jak państwo słyszą, ale więcej tych historii jest na pewno w książkach Tani Walko. To jeszcze na chwilę wróćmy do Arabii Saudyjskiej, bo tam jednak to prawo szariatu jest chyba najbardziej tak restrykcyjnie przestrzegane.
Jeżeli idzie o kraje arabskie, to tak.
I co ciebie tam z kolei najbardziej zdziwiło? Bo mnie zdziwiły chłosty.
Kara chłosty,
no, że to dalej obowiązuje i że ta przemoc jest tak wszechobecna w przestrzeni publicznej. Jednak.
Kara chłosty, powiem ci, że jeszcze gorsze, zwłaszcza dla jednej mojej koleżanki z Polonii, była kara obcięcia łapki. Bo te wszystkie kary są wymierzane publicznie. W Święty Piątek, zaraz po tej głównej modlitwie w południe, jest tak zwany w Riyadzie i w innych większych miastach plac ścięć. I te kary, kara śmierci przez ścięcie oraz kara chłosty to raczej jest w zamkniętym pomieszczeniu, ale również te kary za kradzież i rozbój są wykonywane publicznie. I tak właśnie kiedyś moje koleżanki wybrały się, bo zaraz obok obok tego placu ścięć, który na co dzień wygląda zupełnie normalnie. Są ławeczki, drzewka, fontanki i tak dalej. On w taką kaźnię zamienia się właśnie w piątek. I one nieopatrznie wybrały się właśnie w piątek na zakupy, bo zaraz obok jest Suk Złota. Zrobiły zakupy, rozchechane, zadowolone, szczęśliwe poszły i tak tłum je popychał do przodu. I nagle znalazły się w pierwszym rzędzie i tam właśnie ten czy kat, czy wykonawca tego wyroku obcinął facetowi rękę. Na ich oczach, tuż przed nimi. No jedna prawie, że zwariowała, inna zemdlała, dwie z nich wyjechały w trybie natychmiastowym, powiedziały, że nie chcą tam mieszkać. Ale co jeszcze? Jeżeli by obciąć człowiekowi rękę, by się wykrwawił i umarł. Ale to nie o to chodzi. To jest tak, to ma być takie ostrzeżenie.
Zastraszenie.
Zaraz obok, no wiesz, no, za złodziejstwo, za kradzież z premedytacją, za rozbój, zaraz obok stał ambulans i ten człowiek został opatrzony, tak żeby się nie wykrwawił, bo on ma chodzić z tą obciętą ręką i świadczyć o tym, że nie należy popełniać przestępstwa. I teraz ci powiem jedno, że tam mogłam zostawić otwartą torebkę, mogłam zostawić galerię kart kredytowych na ladzie w sklepie.
Nikt tego nie dotknął.
No to, ale nie jest to dobra metoda, także nie myślcie, że ja to pochwalam, że o widzicie, tam jednak uporali się z jakąś drobną przestępczością. No nie, ale nie wiem, no to tam na nich działa.
A tak jak państwo słyszą, ta rzeczywistość jest znacząco różna
tak
od tego, co się dzieje w Polsce. Zachęcamy państwa do sięgnięcia po książki Tani Walko. Dzisiaj mieliśmy po prostu taki tylko wstęp do tego, ale mamy pytanie dla naszych słuchaczy. Jakie? Proszę, niech zada autorka.
To będzie takie pytanie dla tych, co uważnie słuchają i mają szybki refleks, dlatego że ja myślę, że moi czytelnicy wszyscy znają odpowiedź. Jak ma na imię główna bohaterka i protoplastka rodu Salimich?
Na to pytanie mogą państwo odpowiedzieć na naszych mediach społecznościowych i na Facebooku i na Instagramie. Dla pierwszych dwóch osób mamy właśnie książki Tani Walko.
Z
dedykacją, właśnie, to jest najważniejsze. Wydawnictwo Pruszyński i SK. Tania Walko była gościem audycji kulturalnej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I zachęcamy do sięgania właśnie książek związanych z arabską sagą, a my z Arturem Andrusem o cynicznych córach Curychu posłuchamy, a za kilka chwil już do naszego studia zagości reżyser i scenarzysta pewnego filmu, który otrzymał aż 7 nominacji do Polskiej Nagrody Filmowej Orły. A kto? To za kilka chwil.